Kiedy jesteśmy co roku razem z Ewą w Kazimierzu nad Wisłą. Byliście w Kazimierzu? Nad Wisłą. No więc gdy co roku jesteśmy w tym pięknym miasteczku, pewne zdarzenie ma miejsce, taki stały element gry. Jak myślicie, co to za zdarzenie? Macie rację, spacer nad Wisłą. Tak, idziemy na kawkę do Dziwisza, do urokliwej, by nie powiedzieć snobistycznej herbaciarni, trochę na uboczu, naprzeciwko winiarni Marka Kondrata. No, tak, macie rację, zawsze tam idziemy, ale jest jeszcze jedna rzecz, która przeważnie nas spotyka, w tym roku też tak było. Siedzimy sobie przy stoliku w jednej z kawiarenek na rynku i podchodzi cyganka, ta sama, co w innych latach, i jak zawsze pyta, czy chcemy poznać naszą przyszłość. Jak myślicie, co jej zawsze, albo prawie zawsze odpowiadamy? Dzisiaj o wielkim zainteresowaniu, jakie jest podzielane przez wielu ludzi, zainteresowaniu przyszłością, a to z racji odcinka Ewangelii Łukasza, który poznamy. Przeczytajmy pierwszą część. Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im: Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie i nie powiedzą: oto tu jest albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże pośród was jest. We fragmencie, który dzisiaj poznamy, Jezus spotyka się z pytaniami dotyczącymi przyszłości. Jedni ludzie pytają, kiedy przyjdzie Królestwo Boga. Inni, jak się przekonamy w następnych odcinkach, w następnych częściach tego fragmentu, gdzie będzie miało miejsce powtórne przyjście Chrystusa, bo i o takim wydarzeniu Jezus wspomni. Generalnie przyszłość. Tu jest pytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże. Co im odpowiada? Ludzie bardzo interesują się przyszłością, jak to będzie, dlaczego tym się interesujemy. Przeczytajmy drugą od razu część dzisiejszego odcinka. Do uczniów zaś rzekł: przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: oto tam lub oto tu, nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie. Dlaczego ludzie interesują się przyszłością? Najpierw popatrzmy na uczniów, na śladowców. Jezus mówi do uczniów, wers 22. Zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego. Jezus przewiduje, że Jego naśladowcy będą się tym interesowali, będą za tym tęsknili, za wspólnotą z Nim. Dlatego, gdy kiedykolwiek ktoś będzie mówił na ten temat, będzie to temat bardzo atrakcyjny. Jak to będzie, gdy Chrystus powróci, bo tak obiecał, gdy będziemy jeszcze bardziej z Nim? Dzisiaj wielu chrześcijan interesuje się przyszłością, tak zwaną eschatologią. Jak to będzie? Jakie warto mieć podejście do tego, do przyszłości? Powróćmy z kolei do faryzeuszów, do pytania faryzeuszy. Oni pytają tam wcześniej, kiedy przyjdzie Królestwo Boże. Trzeba powiedzieć, że są dwa znaczenia tych słów Królestwo Boże. Pierwsze znaczenie to przyszłe panowanie Chrystusa, Rozmówcy Jezusa z pewnością znali zapowiedzi prorockie na ten temat. Przy okazji my je trochę poznamy. Na przykład Księga Daniela ze Starego Testamentu, 7 rozdział. Taka oto zapowiedź przyszłości. Powierzono mu, czyli Mesjaszowi, Chrystusowi, panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a jego królestwo nie ulegnie zagładzie. To jedno z wielu proroctw w Bożym Słowie o przyszłości, o przyszłym panowaniu Mesjasza, o czasie, kiedy Bóg odbierze panowanie przeciwnikowi, na które na pewien czas zezwolił i znowu będzie panował. Niektóre proroctwa zapisane w Biblii mówią też o panowaniu Boga w przyrodzie. Zapowiedź proroka Izajasza, rozdział 11. Włączmy teraz szczególnie naszą wyobraźnię. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, ciele i lew paść się będą z połem i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadł słomę. Niemowlę igrać będzie na noże kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Coś takiego czeka nas w przyszłości. Popatrzmy też jeszcze na psalm 22. Przypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi i oddadzą mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie, bo władza królewska należy do Pana i On panuje nad narodami. Takie zapowiedzi mieli z pewnością na myśli rozmówcy Jezusa. Przyszłe panowanie Chrystusa, a razem z Nim tych, którzy Mu zaufali. A więc Królestwo Boże w tym znaczeniu przyszła rzeczywistość, do której zmierzamy. Rzeczywistość zapowiedziana w licznych proroctwach. Ale Jezus wykorzystuje ten moment, by wskazać na trochę inne i jednak jeszcze ważniejsze znaczenie słowa Królestwo Boże i mówi w wersie 21, jeszcze raz popatrzmy, Królestwo Boże jest wśród was. Dokładne tłumaczenie w was, albo jak tłumaczy to interlinia, czyli grecko-polski Nowy Testament, wewnątrz was. A więc Królestwo Boże jako coś, co dzieje się w nas, w niektórych ludziach. Kluczowe zdanie w Biblii o tym właśnie Królestwie w nas to list do Rzymian 14. Powtórzmy sobie te słowa. Bo Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Królestwo Boże to nie coś, na co trzeba czekać kiedyś. To jest coś, czego można doświadczać dzisiaj i to doświadczać wspaniale, tak jak w tym opisie. Jest to panowanie Chrystusa w duchu człowieka. Zaczyna się w momencie, gdy człowiek zaprosił Chrystusa, by wszedł do jego życia. Kiedy Chrystus wchodzi do ducha człowieka, jest w nas, zaczyna wtedy swoje rządy. Panowanie Chrystusa w moim duchu. Sprawiedliwość, a więc wielka satysfakcja, radość, pokój. Dwa wymiary Królestwa Bożego. Przyszłe panowanie Chrystusa i też nasze razem z Nim i obecne panowanie Boga w sercu człowieka. Rozmówcy Jezusa bardzo zainteresowali się Królestwem Bożym, ale właśnie tym wydarzeniem w przyszłości, nastaniem nowej ery. Interesują się bardzo, kiedy to będzie miało miejsce. Interesują się tak zwaną eschatologią, przyszłymi wydarzeniami, które nastąpią. Tak? No, niektórzy chrześcijanie zastanawiają się, czy te zapowiedzi ekologów, że za 14 lat to już nie będzie czym oddychać na ziemi, to już jest właśnie początek tych zapowiedzi eschatologicznych, wydarzeń, które mają nastąpić niestety w kierunku końca naszej cywilizacji. A więc jest czym się interesować, jednak jak Jezus reaguje na takie zainteresowanie? Jeszcze raz popatrzmy z wersów 20 i 21. Jezus mówi, Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie i nie powiedzą o to, tu jest albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże pośród was jest. Co Jezus przez to mówi? Jest to zachęta, ludzie, interesujecie się przyszłością, zainteresujcie się raczej tym, jak to jest z wami. Czy w waszych sercach jest Królestwo Boga? Zatroszczcie się o to, by Bóg rozciągnął swoje panowanie na was. A wtedy będziecie mieli pełnię, będziecie doświadczali szczęścia. Bo tu jest taki paradoks w tej historii, którą dzisiaj poznajemy, że ludzie pytają Jezusa, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, a jednocześnie, co było w ich sercach? Cofnijmy się jeden rozdział do 16 rozdziału Ewangelii Łukasza, który poznawaliśmy trochę wcześniej i popatrzmy tam na wers 14. Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z niego. Zainteresowanie, co będzie w przyszłości Królestwem Bożym, ale tak naprawdę oddawanie swojego serca światu rzeczom materialnym. A tu pytają, kiedy przyjdzie Boże Królestwo. Coś tu nie pasuje. Niby zainteresowanie Królestwem Bożym, ale w sercach zupełnie inne królestwo, królestwo tego świata. A z Królestwa Bożego co robią? Drwią. Co z tego, że ktoś będzie miał wiedzę o przyszłości, jak to będzie, jak się będą mieli ci, którzy będą, okaże się, po stronie Boga? Czyż nie najważniejsze jest, by po tej stronie być, by mnie to dotyczyło? Ale my, ludzie, jesteśmy trochę jak owieczki, owce, które łatwo schodzą z właściwej ścieżki na bezdroża, i łatwo nas ściągnąć do rzeczy małych, nieistotnych, zastępczych. I tak też jest z tym zainteresowaniem przyszłością, eschatologią, z tym posiadaniem poglądów, jak to będzie. A przecież, jak się przyjrzeć, to posiadanie takiej wiedzy nie ma istotnego znaczenia, nic nie zmienia. Istotą jest to, czy będę tam po stronie Boga, po stronie Chrystusa. Cóż mi po wiedzy, zainteresowaniu, że coś na ten temat wiem, mam jakieś swoje poglądy. Przecież istotą jest to, gdzie będę, tak? Jakie jest moje finalne miejsce przeznaczenia na wieczność. Ktoś powie, nie zgadzam się z tym, trzeba mieć wiedzę na temat przyszłości, eschatologii, żeby czegoś nie przeoczyć, nie przegapić. I są chrześcijanie, którzy strasznie się interesują rozstrzyganiem, co nas czeka. Więc ja też będę się tym interesował, abym czegoś nie przegapił. A co Jezus mówi o przyszłości? Popatrzmy Jeszcze raz wers 24 naszego głównego tekstu. Jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. Gdy Chrystus przyjdzie powtórnie, bo to jest jedna z wielkich Jego obietnic, wszyscy chrześcijanie będą o tym wiedzieli. A więc niczego nie przeoczę. Nie mam się o co martwić. Natomiast zbytnie zainteresowanie przyszłością to pewne niebezpieczeństwo. Do czego może doprowadzić? Wers 23 jeszcze raz. Powiedzą wam oto tam lub oto tu. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Jezus przewiduje, patrząc w przyszłość, że będzie tak, że jakieś autorytety będą twierdziły, że tam gdzieś ma pojawić się Chrystus, że właśnie już nadchodzi. Jaką radę daje Jezus na to? Nie dajcie się w to wciągnąć. Spekulacje na temat Jego powtórnego przyjścia. Zignorujcie to. Bo kiedy to się stanie, to zobaczycie. Będzie jak błyskawica i wszyscy będą o tym wiedzieli. A więc warto koncentrować się na Królestwie Bożym, ale tym w nas, by Bóg panował w sercu, koncentrować się na swoim powołaniu, na przekazywaniu Ewangelii i to w tym jest wielka radość. I to jest najważniejsze. Powstaje pytanie i może się nad nim więcej zastanawiamy, dlaczego ludzie tak pasjonują się przyszłością? Dlaczego wielu chrześcijan tym się interesuje? Jakie ktoś może mieć motywy? Podzieliłbym nasze przeżycia w tym temacie na dwie sytuacje, w których każdy z nas może się znaleźć. Pierwsza to taka, kiedy sami poszukujemy drogi, którą pójdziemy, czym się interesować. No, jesteśmy takimi trochę myślicielami, poszukiwaczami. I tu istnieje pewne niebezpieczeństwo, że to poszukiwanie przyszłości, to poznawanie, jak to będzie, stanie się dla nas najważniejsze. Zdobywanie wiedzy, bo mnie to interesuje, bo ja tak chcę. Chyba mogę się czymś interesować i akurat interesuję się tym, jak to będzie w przyszłości. Ale jest pytanie, jak to pogodzić z poddaniem swojego serca Bogu? Jeżeli naprawdę kiedyś oddałem się Chrystusowi, oddałam, jeżeli zaufałem, to pragnę, żeby to Chrystus panował w moim umyśle i od Niego zaczerpnę priorytety, to jaka jest hierarchia wartości w moim życiu, czym będę się interesował, a czym nie, co jest ważniejsze od czego. No chyba, że ktoś powie, a ja chcę poznawać właśnie to i to jest moja sprawa, nie Twoja, Boże. Jeżeli człowiek tak mówi, to czym nam to pachnie? Nikt mi nie będzie mówił, czym mam się interesować, również Bóg. Co nam się wyświetla w tym momencie? Adam i Ewa w raju. Istotą buntu jest to, że chcę coś poznać w niezależności od Boga. Bóg powiedział, nie warto, mam dla ciebie coś lepszego, ale co mi tam Bóg będzie mówił, czym mam się interesować? Ewa zobaczyła owoce drzewa i zobaczyła, jak mówi Boże Słowo, że są dobre do zdobycia wiedzy i to jest istota buntu człowieka. Poznać coś, wejść w coś, pójść jakąś ścieżką w niezależności od Boga. Więc jeżeli naprawdę nawróciliśmy się do Chrystusa albo rozważamy ten krok, to właśnie na tym polega decyzja zaufania. Boże, ufam Tobie, poddaję Tobie całe moje życie. Panuj również w moim umyśle. To Ciebie zapytam, na co warto poświęcić życie i czym się interesować. Ale właśnie natura człowieka, nasze serca. Zobaczmy, co o naszej naturze mówi Jeremiasz w 17 rozdziale. Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne. Któż je zgłębi? Jeżeli dostrzegam w sobie zbytnie zainteresowanie przyszłością i do zdobywania takiej wiedzy mnie ciągnie, to potrzebuję uczciwie sobie zadać pytanie, czy moje serce mnie nie oszukuje, czy nie chowa się za tym zainteresowaniem, by nie poddać się całkowicie Bogu i by nie być uczniem. Może prawda jest taka, że lubię nazywać siebie uczniem Chrystusa, Jego naśladowcą, ale tak naprawdę moje serce ciągnie do niezależności od Boga, do buntu, by jednak nie poddać całkowicie swojego serca Bogu. I dlatego będę korzystał z różnych okazji, żeby właśnie gdzieś tak trochę w bok pójść. To jest pierwsza sytuacja, w której możemy się znaleźć co do zainteresowania przyszłością. Ja sam się tym interesuję, mnie do tego ciągnie, jestem takim myślicielem, lubię mieć swoje zdanie i tak dalej. Ale jest jeszcze druga sytuacja, która wydaje się, że spotyka nas w przyszłości częściej, o której Jezus mówi w wersach 22 i 23. Jeszcze raz sobie to przeczytajmy. Powiedzą wam, oto tam lub oto tu. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Tu jest taka sytuacja, że to nie człowiek sam rozmyśla sobie i poszukuje, ale ktoś do nas przychodzi i próbuje nas czymś zainteresować. Jezus, patrząc na przyszłość swoich uczniów, właśnie to widzi, że oni może nieraz znajdą się w sytuacji, gdy ktoś do nich przyjdzie i będzie chciał wzbudzić w nich zainteresowanie, również przyszłością. Powie im na przykład, to jest najważniejsza sprawa, którą powinniście się zająć. I to może paść na podatny grunt, bo jeżeli w sercu są jakieś tęsknoty, jeszcze nie zaspokojone, a tu ktoś pokazuje coś ciekawego. Jak Jezus przygotowuje uczniów? Co mówi? Nie biegnijcie za tym. Ten rodzaj zainteresowania nie jest dobry dla was. Przechodzimy teraz do nas, do naszych czasów. W każdym z nas są jakieś tęsknoty, by doświadczać Boga. I jest właściwa droga, żeby te tęsknoty zostały zaspokojone. Jest to poddanie Bogu całego swojego serca, Chrystus na tronie. Wtedy On panuje, tak? On realizuje to Królestwo Boże w nas i Jego panowanie jest mocno odczuwalne. Mamy poczucie sprawiedliwości, a więc satysfakcji. Mamy radość, mamy pokój i no, jest wspaniale, tak? Jest pełnia życia. Ale kiedy w człowieku jest tęsknota, to jest też pewne niebezpieczeństwo, taka pokusa, by nie poddać Bogu całego swojego serca, zostawić coś dla siebie, a tęsknoty będę zaspokajał w jakiś inny sposób. I wtedy jesteśmy podatnym gruntem wzbudzenie zainteresowania, gdy ktoś do nas przyjdzie i powie nam, że to jest najważniejsze, no, może to paść na podatny grunt i staniemy się ofiarą. Nasze życie skręci w jakąś stronę i będziemy psuć swoje życie. W naszych czasach też mamy do czynienia z takim szczególnym wzbudzaniem zainteresowań przyszłością. Może tak na co dzień tego nie odczuwacie, ale gdyby trochę pod tym kątem popatrzeć na internet, to jest tego naprawdę dużo. I Jezus mówi, że niektórzy powiedzą tu albo tam, czyli usłyszymy, że może niekoniecznie, że Chrystus już przyszedł, chociaż takie rzeczy też się zdarzają, że jacyś ludzie na świecie mówią, ja jestem Chrystusem, tak, który wrócił. Może to nas nie spotka, że ktoś obwołał się Mesjaszem, ale dosyć często spotkamy się z takim zapewnianiem, że przyjście powtórne Chrystusa jest tuż, tuż, że to są już ostatnie momenty przed Jego przyjściem. Usłyszymy też, jeżeli no akurat z tym się spotkamy, że ktoś tam jest prorokiem poprzedzającym przyjście Chrystusa. Tak się dzieje. Na jednym z obozów już wiele, wiele lat temu, akurat było to gdzieś tam w Tatrach, przyjechało dwóch ludzi, nie wiadomo skąd, przyjechali na nasz obóz i powiedzieli, że oni są też chrześcijanami i chcieli przekazać pozdrowienia do wszystkich, tak, tutaj. Troszeczkę porozmawialiśmy i skończyło się to tym, że powiedziałem im, no niestety panowie, nie powiecie tutaj ani jednego słowa, tak, bo właśnie zobaczyłem, że chcą właśnie dokładnie powiedzieć to, tak, że wprawdzie przyjście Chrystusa no jest tuż, tuż, ale jest prorok, który poprzedza to przyjście i warto o tym posłuchać. Ale Jezus mówi, kiedy z tym się spotkamy, nie biegnijcie za nimi. I to dzieje się na naszych oczach. I jest niemałe grono ludzi na świecie uważających pewną osobę za proroka poprzedzającego drugie przyjście Chrystusa. Podobnie jak Jan Chrzciciel poprzedzał pierwsze przyjście Chrystusa i jest nawoływanie, że to jest prorok, który poprzedza. Chociaż zastanawiałem się tak, po co drugi Jan Chrzciciel? Tamten był potrzebny, by wskazać na Chrystusa, by ludzie w Niego uwierzyli. Ale kiedy Jezus przyjdzie po raz drugi, nie będzie to po to, żeby ludzie w Niego uwierzyli, lecz by zabrać tych, którzy wcześniej uwierzyli. Tak? I znamy te fakty, są one przedmiotem niektórych filmów, tak? Jak to będzie, kiedy Chrystus powróci, co się będzie działo, jak to jest opisywane w Biblii, a więc filmy Pozostawieni w wersji z Jamesem Cameronem, a jeden z nich z Nicolasem Cage'em, właśnie próbujące przedstawić to powtórne przyjście Chrystusa, jak to się będzie działo na ziemi. A tutaj pojawia się ktoś, mówi, to już jest tuż, tuż i jest prorok, który poprzedza, jest takim Janem Chrzcicielem. Przy okazji, jak trochę badałem ten temat, to no, nie wierzy w Boga Trójjedynego, tylko ma jakieś inne poglądy, a więc uderza w boskość Chrystusa. A więc jest duże prawdopodobieństwo, że wielu z nas spotka na swojej drodze takie nawoływanie do szczególnego zainteresowania przyszłością, jak to będzie, opowiadania się po której stronie, ale istnieje takie niebezpieczeństwo, że zamiast troszczyć się o to, by być uczniem i przekazywać ludziom Ewangelię, ucieknę w stronę zajmowania się tym, jak to będzie w przyszłości. Można to przyrównać do budowania domu. Rodzina potrzebuje domu, więc zająłem się, powiedzmy, ekologicznym budownictwem. Czytam na ten temat artykuły, jeżdżę na sympozja, zdobywam różne certyfikaty z wiedzy na temat ekologicznego budownictwa, biorę udział w dyskusji na forach, a rodzina dalej nie ma gdzie mieszkać. Życie przecieka przez palce. I w podobny sposób można zarazić się w życiu jakimś konikiem, jak to mówimy, jakąś fascynacją, na przykład tym, jak to będzie. I kiedyś stanę przed Chrystusem i zapyta mnie, jak wykorzystałem swoje życie. Ja mu wtedy powiem, no starałem się uczulać ludzi na temat przyszłości, żeby no, zdobywali swoje przekonania, jak to będzie, na temat powtórnego przyjścia, a wtedy co Jezus mi powie? A nie czytałeś Ewangelii Łukasza, że jak przyjdę, to wszyscy będą wiedzieli i nie było potrzeby się tym zajmować. Najważniejsze, żeby być uczniem, budować uczniów. Chyba nie podobało ci się specjalnie to, by być uczniem i znalazłeś sobie ucieczkę. A więc według tego dzisiejszego fragmentu na to potrzebujemy szczególnie uważać, by nikt nas nie odciągnął do tego, co nie jest priorytetem, a tym czymś jest Ewangelia i bycie uczniem. A raczej jeszcze bardziej byśmy byli szczerzy przed Bogiem i jeżeli jest w nas, w kimś z nas, we mnie, niechęć do bycia uczniem, to byśmy to wyznali Bogu i wrócili na tą ścieżkę, która się Jemu podoba. Szczerze wam powiem, że rozmawiając z wieloma ludźmi, gdy widzę takie hiperzainteresowanie eschatologią czy innymi podobnymi zastępczymi tematami, to dzwoni mi taki dzwoneczek w głowie. Chyba na dłuższą metę nie będzie z ciebie uczeń. No, jednak chcesz zmarnować swoje życie. Trzeba też w tym temacie, skoro jesteśmy, powiedzieć, że ruchy wśród chrześcijan nastawione na eschatologię, na duże zajmowanie się przyszłością, popadają w różne tarapaty, wikłają się. Na przykład jeden z takich ruchów, główny założyciel tego ruchu, który mam teraz na myśli, ogłosił w swojej książce, że Chrystus powróci w roku 1970. Oczywiście to było wcześniej, rozumiemy. Ale takie zdanie pojawiło się w książce, którą napisał. I w tym ruchu powstało pęknięcie. Część liderów parę lat przed rokiem 70. się od tego zdystansowała, a później wielu z nich włożyło ogromny wysiłek, by wykazać, że w książce głównego lidera ruchu ten rok 70. to było tylko zdanie jednego tam z liderów i że to nie sam założyciel ruchu miał takie poglądy, lecz właśnie ten jeden z liderów i że założyciel w tej książce napisał tylko o zdaniu kogoś i że to nie są jego poglądy, a w międzyczasie zwolennicy tezy, że powtórne przyjście Chrystusa nastąpi w roku 1970, o czym rzekomo napisał ten główny lider, nazwali swoje wspólnoty, które wierzyły w ten rok 70, od nazwiska tego założyciela, od czego musieli mocno odciąć się inni, wykazując, że to jest bezprawne. Poświęcili na to liczne ogólnoświatowe konferencje i nadal poświęcają. I przeogromna ilość energii poszła na jakiś rozłam, jakieś później oddzielanie się od siebie. Każdy z nas osobiście zda sprawę Bogu ze swojego życia. A dzisiaj mówimy o niebezpieczeństwie, że zostanę pociągnięty do tego, bym zaangażował swoje życie w takie sprawy, bo ktoś przyszedł i powiedział mi, że to jest ważne. I może słuchacie tego ze zdziwieniem, o czym tutaj mówimy, ale nie można zagwarantować, że jutro ktoś przyjdzie do was i powie, ale to jest bardzo ważne, byśmy o tym porozmawiali, jak to będzie w przyszłości. Czy tysiącletnie Królestwo Chrystusa będzie przed Jego przyjściem, czy po, bo na pewno przed. Warto mieć, być na to przygotowanym i o tym Jezus mówi dzisiaj w naszym fragmencie. Nie biegnijcie za tym. Warto być na to przygotowanym i umieć sobie poradzić. Potrzebujemy zdawać sobie sprawę, że coś takiego istnieje, ale szczególnie powinniśmy popatrzeć na siebie, na swoje serce, czy jest we mnie coś, w moich postawach, co czyni mnie szczególnie podatnym na to, by ktoś przyszedł i mi coś tam nagadał. Jeżeli w głębi serca nie odczuwam przekazywania Ewangelii i budowania uczniów za najważniejsze powołanie, jakie daje Jezus, i nie za bardzo chcę być uczniem, chętnie łapię takie zdania gdzieś, że a to nie jest w Biblii, chociaż no, niewiele jest rzeczy jaśniejszych w Biblii niż to, to wtedy mogę stać się łatwym łupem tego typu fascynacji. Włączę internet, usłyszę jedno zdanie i pomyślę, o to tutaj to, co u nas, to bzdura. To o coś się dowiedziałem odkrywczego. I wtedy może się okazać, że nie bardzo mi po drodze z chrześcijanami, dla których słowa Chrystusa idąc czyńcie uczniów, wyznaczają tak naprawdę jedyną najważniejszą rzecz, którą się zajmujemy. Jeżeli tak jest, to może warto szczerze porozmawiać z Bogiem, o co chodzi, co jest dla mnie w życiu wartością, czy chcę mieć Boga nad sobą, czy może nie bardzo mi to pasuje i chętnie znajdę jakąś ucieczkę. Może z takiego rozmyślania coś dobrego wyniknie. By nie było tak, jak w tym przykładzie o budowie domu, że można zdobyć 100 certyfikatów ekologicznego budownictwa, a dom dalej niezaczęty. Jak słowa Jezusa w tym naszym dzisiejszym odcinku nas na to przygotowują? Jeszcze mamy ostatnią, trzecią część, którą szybko przeczytamy. I znowu włączmy naszą wyobraźnię mocno. Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego. Jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki. Nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota. Jedli i pili, kupowali, sprzedawali, sadzili i budowali. Lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich. Tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Dwie postaci z Biblii, Noe i Abraham. Noe wiedział, że nadciąga potop, budował arkę. Abraham wiedział, że nadciąga zniszczenie Sodomy. Jak na to reagowali? Bardzo przeżywali. Co? Przeżywali to, że dni ludzi wokół nich są policzone, a ci ludzie dalej są zaabsorbowani kupowaniem, sprzedawaniem, planami małżeńskimi, rolnictwem, budownictwem. Jak ci ludzie wyglądali w oczach Noego i Abrahama? Tragicznie. Ich los był tragiczny. A jednak ludzie nie przejmowali się ostrzeżeniami. Postawmy się na chwilę w położeniu ludzi, którzy patrzyli na Noego, jak buduje arkę. Postawmy się w położeniu mieszkańców Sodomy. To nie była kwestia ich poglądów, że mają takie czy inne poglądy na temat przyszłości. Ja uważam to, a ty tamto. Nie, to była kwestia życia i śmierci. Ci, którzy się nie przejęli, zginęli, całkowicie zmarnowali swoje życie. Jeżeli nie zatroszczysz się o to, by Bóg zbudował w twoim sercu swoje królestwo, jeżeli nie zaprosisz Chrystusa, by rozciągnął swoje królestwo również na ciebie, na twoje serce, jeżeli twoje serce nie stanie się jego terytorium, marny twój los. A jeżeli to się już zdarzyło, otworzyłeś czy otworzyłaś serce dla Chrystusa, to jak masz poustawiane priorytety? Być uczniem i budować uczniów? Ratować ludzi? Ich położenie jest tragiczne. Czym więc się zajmujemy? Okej. Gdy za rok znowu pojedziemy z Ewą do Kazimierza nad Wisłą i gdy podejdzie do nas znowu ta przedstawicielka nacji Romów i zapyta, czy chcemy znać przyszłość, no to nie ma obawy, nie obawiacie się, tak, że nagle jej powiemy, dobrze, chcemy, tak, i staniemy się też jej uczniami. Nie boicie się tego, prawda? No, nie ciągnie nas w tą stronę, prawdę mówiąc. Czy wiecie, co odpowiadamy tej cygance zawsze? Mówimy jej, to jest słabe. My lubimy mocniejsze wrażenia. No, jest taka zaciekawiona tym. Ale to jest ciekawe, że każdy z nas ma w sobie jakąś próżnię. Nie daliśmy się namówić cygance, ale gdy 30 kilka lat temu byłem na pewnym spotkaniu w Warszawie i mój późniejszy mentor opowiedział na forum kilka słów o byciu uczniem i budowaniu uczniów, to ujawniła się we mnie, a później w mojej żonie, wielka próżnia, zainteresowanie, by być uczniem i pomnażać uczniów. Chłonęliśmy wszystko jak gąbka. Kilkanaście lat wcześniej podobne zainteresowanie wykazaliśmy Ewangelią, by być uczniem Chrystusa. Nasze serca okazały się chłonne. Najważniejsze pytanie dzisiaj, w ostatniej minucie tego wykładu. Na co rezonuje twoje serce? W którą stronę pobiegniesz i czy pobiegniemy razem? Czy będziesz w gronie tych, którzy okażą się zwycięzcami w dniu, o którym Jezus tutaj opowiada w dzisiejszym fragmencie, w dniu Syna Człowieczego, gdy Chrystus powtórnie przyjdzie? Czy będziemy razem świętować? No więc, czy chcecie znać przyszłość? Pytam trochę na koniec jak ta cyganka, tak? Czy państwo chcą znać przyszłość? No ale rozumiemy, że to, o czym tutaj razem sobie mówimy, jest dużo mocniejsze, tak?